Właściwie, drodzy bracia, drogie siostry, powinienem rozpocząć dzisiaj moje kazanie od pytania. A żeby pytanie było bardziej jasne, to przypomnę, że od kilku naszych spotkań mówię na temat obecności i posiadania z podkreśleniem słowa mocy Ducha Świętego. Mocy Ducha Świętego. Na podstawie Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału, gdzie czytamy, że Pan Jezus mówi, abyśmy wzięli moc Ducha Świętego. Na tej podstawie powinienem zacząć dzisiaj nasze pytanie od tego, ile dzisiaj rano poświęciłeś czasu, prosząc Jezusa Chrystusa, prosząc, aby Cię ochrzcił mocą Ducha Świętego. Ile czasu? Drodzy bracia, drogie siostry, dlaczego zadaję tak trudne pytanie? Dlaczego zadaję tak brutalne pytanie? Bo ja wiem, że ono jest brutalne. Dlatego, że z samego słuchania Bożego Słowa, jeżeli my tylko i wyłącznie będziemy słuchać i nic nie będziemy robić z tym, co słyszymy, to chcę wam powiedzieć, nie będę już tego cytował, ale list Jakuba mówi, że można przyjść, przejrzeć się w lustrze, zobaczyć jak jest, nic nie zmieniając, odejść z tego lustra. Tak samo jest z Bożym Słowem, kiedy my czytamy, i tak samo jest z każdym tematem, który dociera do nas. Jeżeli my słuchamy, ale nic z tym nie robimy, to najprawdopodobniej w swoim życiu niczego też i oglądać nie będziemy. Możemy mówić, że to było dobre słowo, możemy mówić, że dobre kazania możemy słyszeć, możemy fascynować się fajnymi świadectwami, możemy fascynować się fajnymi kazaniami, możemy być w fantastycznych miejscach, gdzie będziemy widzieć obecność Ducha Świętego, ale my osobiście nic z tego nie weźmiemy i w naszym życiu się nic nie będzie działo. Dlaczego? Dlatego, że nic nie robimy z tym. Dlatego tak ważne jest, abyśmy to, co słyszymy, chcieli coś z tym robić. I dzisiaj kolejny fragment Bożego Słowa, który zbliża nas do tematu, kiedy będę mówić na temat darów Ducha Świętego. Temat, który ma zachęcić nas do szukania, do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym, o zdobycie mocy Ducha Świętego. I nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych fragmentów Bożego Słowa. Mógłbym mówić na temat tego fragmentu bardzo wiele i wiele różnych kazań pod różnym kontekstem gdzieś próbować zachęcić nas, ale chciałbym dzisiaj, aby Duch Święty poprowadził nas, abyśmy mogli wziąć to, co dla nas jest potrzebne. Boże Słowo jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. Od 1 wersetu czytamy słowa. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, od 1 wersetu czytamy słowa. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przyciąga zwanego Salomonowym. Któż z nas nie zna tego fragmentu Bożego Słowa? Wszyscy go znamy. Któż z nas nie chciałby, aby współczesny Kościół wyglądał tak, jak znamy ten fragment Bożego Słowa? Wszyscy byśmy chcieli. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, dlaczego nie jest dzisiaj tak, a jest tak, jak jest. Nie chcę powiedzieć, że jest źle, ale powiem też, że nie jest tak, jakbym chciał, czy też jakbym widział w tym fragmencie Bożego Słowa. Chciałbym poruszyć pewne kwestie, które są zawarte w tym fragmencie Bożego Słowa. Nie poruszę wszystkich, bo jeszcze raz powtórzę, jest to mój ulubiony fragment i musiałbym, naprawdę byśmy musieli parę godzin tutaj spędzić na analizie tego fragmentu. Ale kiedy czytamy fragment Bożego Słowa w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, to chciałbym zwrócić naszą uwagę, że przynajmniej cztery grupy ludzi tam występują. Nie wiem, czy wy widzicie te cztery grupy ludzi, ale tam cztery grupy ludzi występują. Albo inaczej mówiąc, występują przedstawiciele czterech grup społecznych, z którymi mamy do czynienia, a bardzo często jesteśmy częścią którejś z tej grupy społecznej. Po pierwsze widzimy tam, drodzy bracia, drogie siostry, Piotra i Jana. To jest pierwsza grupa społeczna. Po drugie widzimy tam chromego, tak? A więc tego, który chorował, Boże Słowo mówi, że od urodzenia. Widzimy tam też między innymi ludzi, o których być może jest tylko malutka wzmianka i nieraz nie zwracamy uwagi na to, ale chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że byli tam pewni ludzie, którzy codziennie przynosili chromego i sadzali go pod bramą piękną. I jest tam jeszcze jedna grupa ludzi. To byli ludzie, którzy Boże Słowo o nich mówi, że oni byli bardzo zdziwieni, oni byli bardzo zaszokowani, kiedy zobaczyli, co się wydarzyło. A więc cztery grupy społeczne, z którymi mamy do czynienia w tejże historii. I chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy dzisiaj spojrzeli przede wszystkim pod kątem tego, co my możemy dać innym ludziom. Abyśmy spojrzeli na ten fragment Bożego Słowa pod kątem tego, co, kiedy mamy moc Ducha Świętego, możemy dać innym ludziom. Ale po kolei, drodzy bracia, drogie siostry. Po kolei. Chciałbym, abyśmy... Chciałbym, abyśmy śledzili tekst Bożego Słowa, abyśmy później w swoich domach też mogli odnieść się do tych rzeczy, o których chciałbym dzisiaj mówić, o których też dzisiaj mówię. A więc czytamy na samym wstępie, albo inaczej, może żeby jaśniej było, w którą stronę dzisiaj chcę nas poprowadzić, to chcę nam powiedzieć, że możesz występować w grupie, która zwana jest chromy, a możesz występować w grupie, która jest zwana Piotr i Jan. Na początku chcę powiedzieć, że i chromy był człowiekiem wierzącym, bo wychowywał się w narodzie chrześcijańskim. I Piotr i Jan również byli ludźmi wierzącymi, bo wychowywali się w narodzie chrześcijańskim. A więc to jest bardzo ważna informacja dla nas. My nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi, dla których Bóg był abstrakcją, czy też Bóg był nieznany, ale mamy tutaj do czynienia z ludźmi, dla których Bóg był codziennością. Bo chcę wam powiedzieć, że w świecie, o którym my czytamy z Dziejów Apostolskich, ci ludzie właściwie żyli wokół Boga. Ci ludzie właściwie wszystko, co czynili, robili w imieniu Boga. Spotykali się po to, aby rozmawiać o Bogu. Spędzali swój czas po to, aby wypełniać pewne zasady religijne, które tyczyły się tego Boga. I bez względu na to, co było dobre, co było niedobre, wszystko krążyło wokół Boga. Chcę wam powiedzieć, że tam nikt nie spotykał się po to, aby, nie wiem, surfować po internecie. Tam nikt nie spotykał się po to, aby, nie wiem, chodzić na grzyby czy łowić ryby. Tam nikt nie spotykał się po to, aby sobie wspólnie gdzieś tam posiedzieć i na drutach porobić. Jeżeli ludzie się spotykali, to chcę wam powiedzieć, że spotykali się najczęściej po to, aby robić coś wokół Boga. Nawet handel, którym Żydzi się zajmowali, on był również bardzo bliski temu, bo to też służyło między innymi po to, aby gdzieś tam być wokół Boga. Do tego stopnia, że handel został wprowadzony do świątyni. A więc To jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym na to zwrócić naszą uwagę. Chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, że ta historia tyczy się nas, drodzy bracia, drogie siostry, bo my również jesteśmy ludźmi, którzy mówią, nazywają się jestem chrześcijaninem. Żyję w kraju polskim, tak chrześcijańskim. I co czytamy, drodzy bracia, drogie siostry? Dlaczego powiedziałem, że możemy być albo w tej grupie ludzi, którzy nazywamy chromym, albo w tej grupie, którzy nazywamy Piotr i Jan? Możesz przyjąć postawę chromego, a więc możesz być człowiekiem, który przez całe swoje życie będzie czegoś potrzebował. Możesz przyjąć swoją postawę swojego życia, że non-stop w twoim życiu będą same potrzeby. Non-stop będziesz modlił się o swoje uzdrowienie, non-stop będziesz modlił się o swoją sytuację materialną, non-stop będziesz modlił się o swoje dzieci, o swoje małżeństwo, non-stop będziesz modlił się o wszystko, co tyczy się twojego życia. A więc przyjmiesz postawę chromego. Będziesz nadal wierzący, ale przyjmiesz postawę chromego. Ale Boże Słowo mówi o drugiej grupie ludzi. Mówi o tym, że możesz być jak Piotr i Jan. A więc możesz być tym, który będzie nieść, który będzie dawać moc Ducha Świętego dla wszystkich innych koło ludzi. Kim i w którym momencie chcesz być? Myślę, że gdybym się zapytał nas wprost, to padłoby odpowiedź przynajmniej większości: pastorze, ja bym chciał być jak Piotr i Jan. Bo kto z nas nie chciałby nieść pomocy dla innych ludzi? Kto z nas nie chciałby widzieć, jak Duch Święty dotyka się chromych, chorych, sparaliżowanych, zniewolonych, zmęczonych życiem, wychowywaniem dzieci, upokorzeń w małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. Kto z nas by nie chciał widzieć zmian? Każdy jeden. A więc pytanie, że tak powiem, od razu nasuwa odpowiedź. Każdy by odpowiedział: pastorze, chciałbym być jak Piotr i Jan. W takim razie, dlaczego ciągle jesteś jak ten chromy? Dlaczego ja jestem ciągle jak ten chromy? Albo w większości swojego życia jestem jak ten chromy? Chcę wam powiedzieć, że te dwa światy bardzo często się przenikają. I nieraz jest tak, że 5% w swoim życiu niektórzy ludzie są jak Piotr i Jan. To jest najczęściej ten okres, kiedy na nowo się urodzimy. O, wtedy jesteśmy tak mocni, wtedy jesteśmy tak zapaleni, wtedy jesteśmy gotowi iść i zwiastować Ewangelię. Wtedy jesteśmy gotowi szukać mocy Ducha Świętego. Wtedy jesteśmy gotowi modlić się całymi dniami, aby Duch Święty zlał się na nasze ciało. Wtedy pragniemy darów Ducha Świętego. Ale 90% naszego życia gęsto, często przyjmuje postawę chromego. O, pastorze, takie problemy mam. O, pastorze, z dziećmi, z mężem, z żoną, ze zdrowiem, z pracą. O! I to nie jest coś złego, chcę wam powiedzieć. Jeżeli myślicie, że Piotr i Jan nie miał problemów, to chcę wam powiedzieć, że oni mieli również problemy. Teraz ważne jest, ile czasu jesteś w którym świecie. Można spędzić bardzo wiele, a nieraz i całe życie, jako ten chromy. I nie zacząłem jeszcze Bożego Słowa. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem przepełniony. Ja żyję tym Słowem po prostu. Żyję tym Słowem. Bo to, czego dzisiaj ludzie potrzebują, to potrzebują mocy Ducha Świętego. Dzisiaj ludzie nie potrzebują kościelnictwa. Dzisiaj ludzie nie potrzebują tradycji. Dzisiaj ludzie nie potrzebują pięknych kościołów. Dzisiaj ludzie potrzebują mocy Ducha Świętego. I Bóg chce dzisiaj używać swoje narzędzia, tak jak to robił w Dziejach Apostolskich. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, jeszcze raz powtórzę, ja nie jestem w stanie dzisiaj całego tego fragmentu Bożego Słowa nam przedstawić. Ale pierwsza rzecz, którą chciałbym nam przedstawić, ona jest zapisana już w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. Chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że w życiu Piotra i Jana był pewien porządek. I tym porządkiem było to, że w ciągu doby, która ma 24 godziny na dobę, był taki punkt, oprócz pracy, oprócz gotowania, oprócz mycia się, oprócz odwiedzin, oprócz oglądania serialu, oprócz łowienia ryb, oprócz, nie wiem, chodzenia na grzyby, oprócz grania w piłkę, oprócz surfowania na internecie, był taki czas, jak godzina modlitwy. Piotr i Jan każdego jednego dnia mieli czas modlitwy i oni udawali się do świątyni, aby modlić się. Wiecie, tu są dwie ważne informacje dla nas. Po pierwsze, oni mieli czas modlitwy, a po drugie, oni udawali się do świątyni. Kiedy Piotr i Jan zobaczyli chromego? Kiedy Piotr i Jan zobaczyli chromego na swojej drodze? Chcę się zapytać nas. I chciałbym nam dać od razu odpowiedź, drodzy bracia, drogie siostry. Oni zobaczyli chromego wtedy, kiedy szli modlić się. Kiedy udawali się na modlitwę, wtedy zobaczyli chromego. Coś na temat chromego. Boże Słowo mówi, że on był chromy od urodzenia. I Boże Słowo mówi, że była ta grupa ludzi, o której nie mam dzisiaj czasu, aby powiedzieć, chociaż później na koniec jedno zdanie chcę rzec. Przynosili go całe, codziennie, każdego jednego dnia i sadzali go. Zwróćcie uwagę, gdzie go sadzali. Oni go sadzali pod świątynią. Obok świątyni. Mało tego, żeby było weselej, pod bramą, która nazywała się Piękną. Wiecie, gdybyśmy mieli możliwość porozmawiać z chromym i zapytać się jego, czy ta brama dla niego była piękna, no, chcę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej nie usłyszelibyśmy tutaj niczego pozytywnego. Ja myślę, że ta brama kojarzyła się chromemu z wieloma przykrymi doświadczeniami. Nie mam czasu, ale wielokrotnie o tym mówiłem, że życie ludzi chromych, życie ludzi w jakikolwiek sposób upośledzonych przez życie, przez los, przez własne postępowanie, naprawdę było bardzo trudne w tamtych czasach. To nie byli pełnosprawni ludzie, to nie byli pełnowartościowi ludzie, patrząc oczami rządzących. I ci ludzie naprawdę nie mieli żadnych praw. Ci ludzie musieli się podporządkować. Ci ludzie musieli robić wszystko, co im nakazano. Im można też było wiele krzywdy zadać i nigdy nikt nie stawał w ich obronie, dlatego że to byli ludzie nie do końca pełnowartościowi w oczach rządzących. Taki był świat i nie zamierzam z tym dyskutować, drodzy bracia, drogie siostry. Dzisiaj patrząc naszymi współczesnymi oczami, byśmy powiedzieli, jak brutalny to był świat. Bo dzisiaj każda osoba, która cierpi w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek niepełnosprawność, to otwiera się wszędzie drzwi, to się zapala zielone światło, tak? I staramy się tych ludzi jak najbardziej uwypuklić, sprawić, aby oni czuli się normalnie docenieni i bardzo często chronieni wręcz. A więc to był inny świat. I dla chromego chcę wam powiedzieć, że wcale to nie była piękna brama. To była bardzo fatalna brama, bo on tam siadał po to, aby zarobić pieniądze, po to, aby zbierać pieniądze, które pozwalają jemu żyć. Boże Słowo nie mówi, na co on wydawał te pieniądze, ale jeżeli puszczę swoją wodzę fantazji, to mogę powiedzieć, chociażby na to, żeby zapłacić tym, którzy go codziennie musieli przyjść, ubrać, położyć na nosze, umyć, nie wiem, ogolić, przynieść, a później o odpowiedniej porze go stamtąd zabrać, do domu przyprowadzić, rozebrać, położyć do łóżka. Chociażby na to. Czy tak było? Nie wiem. Boże Słowo nie mówi, ale mogę sobie wyobrazić, myśląc współcześnie, jak mogło to wyglądać. I drodzy bracia, drogie siostry, co ten chromy robił? Ten chromy siadał pod tą bramą, był tak blisko kościoła i prosił. I prosił. Boże Słowo mówi, że chromy prosił. Chromy non-stop prosił, zbierał pieniądze, prosił o różne datki, o wszelaką jałmużnę. I nagle te dwa światy się stykają, drodzy bracia, drogie siostry. Styka się świat Piotra i Jana, który był napełniony Duchem Świętym. Oni byli pełni mocy Ducha Świętego. I styka się ten świat ze światem chromego, który codziennie siadał tam, codziennie był sadzany, codziennie zbierał pieniądze i pewnie się zastanawiał, ile jeszcze dni on tam będzie musiał siedzieć. Te dwa światy, Boże Słowo mówi, że one się stykają. Co mówi Boże Słowo? Ujrzawszy Piotra i Jana, trzeci werset, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. Spójrz na nas. On zaś spojrzał uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: nie mamy srebra, nie mamy złota. Nie czytając dalej, myślę, że jałmużny chromy, kiedy usłyszał takie te słowa, no jak, nie mają złota, nie mają srebra, nie mają kasy. No co oni mi mogą dać? Co oni mogą mi dać? No co oni? Po co oni w ogóle się zatrzymywali, no? Ale to nie kończy się w tym momencie. Boże Słowo mówi, że Piotr mówi: ale damy ci, co mamy. Damy ci, co mamy. No ja nie wiem, wiecie, ja nie piszę, żeby chromy był niewidomy. A więc ja myślę, że w tym momencie jego oczy się otworzyły dużo bardziej i zaczął ich prześwietlać jak rentgen. Myślę sobie tak: złota nie ma, srebra nie ma, kasy nie ma. No co on może, co oni mi mogą dać? Mówią, że coś mają, ale co mają? Co mają, co mogą dać? Czy chromy się spodziewał, że dostanie coś takiego, co za chwilę się wydarzy? Chcę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej nie. A Boże Słowo mówi, że mimo tego, że Piotr i Jan nie byli bogatymi ludźmi, nie mieli właściwie zbyt wiele, ale mieli coś, czego niewiele ludzi też ma. Oni mieli moc Ducha Świętego. I Boże Słowo mówi, że w imieniu Jezusa Chrystusa daj rękę, wstań i chodź z nami. I Boże Słowo mówi, że chromy nagle zaczął podnosić się, jego kostki zaczęły prostować się, jego stawy zaczęły prostować się, wstał i został uzdrowiony. I poszedł do kościoła. To też na to chcę zwrócić uwagę, drodzy bracia, drogie siostry. Kiedy chromy dostał coś od Boga, kiedy jego życie uległo zmianie, on nie postanowił prowadzić swojego życia teraz po swojemu, chociaż miał ku temu powody. Przecież mógł powiedzieć: słuchajcie, musicie mnie zrozumieć, fajnie chłopaki, że daliście mi coś takiego, że ja teraz mogę chodzić, jak super. No wiecie, ja teraz muszę nadrobić swoje życie, bo wiecie, ja tyle lat tu przesiedziałem, a teraz chciałbym wykształcić się, a teraz chciałbym biznes rozkręcić, a teraz to w ogóle chciałbym sobie życie ułożyć, żonę muszę znaleźć, dzieci muszę tak coś zrobić, tak. Nic z tych rzeczy. Czytamy, że chromy mówi, że idzie z nimi do kościoła. Idzie do miejsca, do którego Piotr i Jan się udawali, aby się modlić. I Boże Słowo mówi, że chwali. Chromy już nie jest chromy. Chwali Boga. Skacze. Pląsa. Podskakuje. Cieszy się. No, wydawałoby się, że ta czwarta grupa ludzi, która tam jest, a więc ludzie, którzy obserwują, powinni razem z chromym się cieszyć. Bo to byli też ludzie wierzący. A co Boże Słowo mówi? Że ci ludzie, kiedy zobaczyli chromego, że on skacze, że on tańczy, że on podskakuje, to byli zaskoczeni. To byli zdumieni. Drodzy bracia, drogie siostry, ja chciałbym, abyśmy tą historię przełożyli troszeczkę na nasz grunt. Chciałbym zadać nam pytanie. Ile czasu masz w swoim życiu każdego jednego dnia, kiedy spędzasz go z Jezusem Chrystusem? Jesteśmy wszyscy wierzący ludzie. Jesteśmy chrześcijanie. Ile czasu, moi kochani, spędzamy każdego jednego dnia? Czy mamy w swoim życiu każdego jednego dnia coś takiego, co możemy nazwać, że to jest godzina, czy to jest też czas poświęcony na rozmowę z Jezusem Chrystusem? Chcę nam powiedzieć, że jeżeli nie masz w swoim życiu czasu, kiedy rozmawiasz z Jezusem Chrystusem, bo dzieje się to od przypadku do przypadku, to po pierwsze, nigdy nie zostaniesz napełniony mocą Ducha Świętego. A po drugie, nigdy nie dostrzeżesz wokół siebie tych, których Jezus chce ci pokazać, bo chce użyć ciebie, abyś im pomógł. Jeżeli nie mamy w swoim życiu godziny wyznaczonego czasu, kiedy rozmawiamy z Jezusem Chrystusem, to chcę wam powiedzieć, że najprawdopodobniej będziemy tylko i wyłącznie wpatrzeni w siebie, w swoje problemy, swoje troski, swoje kłopoty. Bo nie jesteś w stanie zauważyć innych potrzebujących, jeżeli jesteś zajęty swoimi rzeczami. Nigdy nie zauważysz ludzi, którzy mają jakiekolwiek potrzeby wokół ciebie, jeżeli będziesz oglądał telewizor. Podczas oglądania telewizora niestety nie jesteś w stanie zauważyć innych potrzebujących. Nie jesteś w stanie zauważyć innych potrzebujących, kiedy serwujesz na internecie. Nie jesteś w stanie zauważyć innych, których Jezus Chrystus chce ci pokazać, jeżeli jesteś zajęty doszczętnie swoim biznesem. Nie jesteś w stanie, i mógłbym tak wymieniać bez końca, drodzy bracia, drogie siostry, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś w stanie zauważyć to, co Jezus Chrystus chce ci pokazać wtedy, kiedy zaczynasz klękać. Wtedy, kiedy zaczynasz wołać do Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy masz ten specjalny czas, aby z Nim rozmawiać. To wtedy Jezus Chrystus przychodzi do ciebie w swojej mocy, w swojej sile i zaczyna pokazywać ci wokół ciebie tych, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa. A On chce ciebie użyć. Czy masz taki czas, kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa i wołasz? Mówiłem o dwóch rzeczach, drodzy bracia, drogi siostry. Mówiłem o tym, że ważne jest to, żeby mieć taki czas, ale podkreślałem też jeszcze inną rzecz. Pamiętacie jaką? Oni szli do świątyni. Wiecie, co Boże Słowo mówi? Że ty i ja jesteś świątynią Ducha Świętego. Nie musisz dzisiaj iść do kościoła. Nie musisz dzisiaj szukać, nie wiem, specjalnego miejsca. Nie musisz dzisiaj jechać ekstra w takie czy w inne miejsce, gdzie ludzie mówią, o tam Bóg jest, tam się objawi ci ktoś. Nie. Boże Słowo mówi, że świątynią Ducha Świętego jesteś ty i ja. Dlatego, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. I kiedy się na nowo narodziłeś, kiedy oddałeś Mu swoje życie, to chcę ci powiedzieć, że On zamieszka w twoim sercu. A więc modlić się to nie oznacza stać, żeby cię wszyscy widzieli. O, ja się teraz modlę, patrzcie na mnie. Nie. Boże Słowo mówi w Ewangelii na ten temat coś. Nie będę tego cytował. Jaka zapłata czeka tych, którzy stoją na rogach i na pokaz modlą się. A ich życie reprezentuje całkiem coś innego. Ale Jezus Chrystus chce, abyś modlił się w swojej świątyni, a więc w swoim wnętrzu. Aby twoje wnętrze wołało do Jezusa Chrystusa. Aby twoje wnętrze pałało miłością do tego, który cię tak bardzo ukochał. To jest niesamowite. Kiedyś Samarytanka, niedawno słyszeliśmy kazanie, które głosił brat Krzysztof, i ona zadała Jezusowi Chrystusowi pytanie, gdzie jest to miejsce, gdzie powinniśmy oddawać Bogu cześć? Czy tam, czy tam? A Jezus Chrystus, pamiętacie, co powiedział? Prawdziwi czciciele! Prawdziwi czciciele! Oddają cześć Bogu w duchu. A więc Bóg chce, abyś tu zaczął oddawać Jemu cześć. Abyś tu zaczął się modlić do Niego. Aby tu twoje wnętrze było przepełnione Nim. Abyś mógł swoje duchowe oczy otworzyć i abyś mógł zobaczyć wokół siebie tych, którzy potrzebują ciebie. Na swojej drodze spotykamy, drodzy bracia, drogie siostry, wielu ludzi. Bardzo wielu ludzi. Jak często ludzie przychodzą do ciebie i pytają się ciebie, zadają ci pytanie, wpatrują się w ciebie, jak ten chromy w Piotra i Jana, i chcą od ciebie jakiejś porady, chcą od ciebie coś dostać. Wokół nas jest mnóstwo ludzi takich. I co wtedy? Co wtedy ty im możesz zaoferować? Co wtedy ty im jesteś w stanie dać? Ja nie znam nas może tak bardzo, ale nie myślę, żeby wśród nas byli ludzie, którzy mają, nie wiem, konta wypchane euro i dolarami. Nie myślę, żeby wśród nas byli bogaci ludzie. A więc na pewno nie możesz dać tym ludziom pieniędzy. A więc skoro nie możesz dać pieniędzy, to co możesz dać? Zacząłbym może od kwestii dużo prostszej, takiej, którą myślę, że każdy z nas ma do czynienia. Co radzisz swoim bliskim, tym, którzy wokół ciebie są i potrzebują twojej porady nieraz? Ktoś przychodzi do ciebie i mówi, tak mnie coś boli, ajajaj, co byś mi poradził? Co radzisz jemu? Czy mówisz, słuchaj, módl się, będę się z tobą modlić, Jezus Chrystus może przyjść i ciebie dotknąć, a jak trzeba, to ci podrzuci właściwe tabletki. Czy mówisz, no wiesz co, ja ci poradzę, super lekarza mam, on przyjmuje tam i tam, dam ci namiar nawet na niego. A ja to taką maść cudowną używam, tą maść użyj, to ona ci na pewno pomoże. Drodzy bracia, drogie siostry, jak często udzielamy rad, który każdy jeden może udzielić. Jak często radzimy ludziom rzeczy, które mogą usłyszeć w każdej jednej reklamie w telewizji. A Jezus Chrystus chce użyć ciebie do całkiem czegoś innego. On chce użyć ciebie, abyś dał coś, czego nie ma świat. Abyś dał temu komuś coś, czego nie znajdzie w telewizji, w reklamie, nie znajdzie u wróżki, nie znajdzie u psychoterapeuty. On chce, abyś dał moc Ducha Świętego, która ma taką wielką siłę, że jeżeli trzeba będzie, to i uzdrowi, i uleczy, i uwolni, i rozwiąże problemy małżeńskie, i rozwiąże problemy z wychowaniem dzieci, i znajdzie pracę. Na ile jesteśmy gotowi? Na ile pragniemy być Piotrem i Janem, a na ile jesteśmy chromym? Drodzy bracia, drogie siostry, często, gęsto jest tak, że jako ludzie wierzący non-stop jesteśmy chromymi. Przez cały czas mamy mnóstwo potrzeb różnych. Rozmawiam z wami, rozmawiam z wieloma ludźmi i coraz bardziej mi to zaczyna doskwierać. Że ludzie żyją przez ileś lat przy Panu, znają Boga, są chrześcijaninami i ciągle mają same potrzeby tylko. Modlimy się ciągle i ciągle modlimy się, aby Bóg i to rozwiązał, i tamto rozwiązał, i tego się dotknął, i tamtego. Alleluja! Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus chce, aby wykorzystać ciebie i moc Ducha Świętego, którą chce ci dać. Jest tylko kwestia, czy chcesz ją wziąć, czy masz czas na to, aby ją wziąć. Przyglądam się współczesnym kościołom i jestem załamany, kiedy patrzę, jak kościoły wypracowały dzisiaj fantastyczne możliwości pomagania ludziom. Alleluja! Pomagać trzeba cieleśnie. Ale rolą kościoła, rolą twoją i moją jest być użytecznym w rękach Jezusa Chrystusa, brać moc Ducha Świętego i dawać tą moc ludziom. Zaniedbaliśmy moc Ducha Świętego. Fantastycznie zorganizowaliśmy sobie dzisiaj życie w sposób organizacyjny, taki, że wszystko mamy poukładane. Mamy fantastyczne kościoły, rozbudowane, piękne kościoły mamy, piękne sale, piękne synagogi. Zachwycamy się tymi budowlami. Mówimy, jakie one fantastyczne. Programy mamy fantastyczne w kościołach. Ale jednej rzeczy coraz bardziej mniej mamy w tym wszystkim. Mocy Ducha Świętego. Jak myślicie, wracam do chromego, czy jakikolwiek program by pomógł Chromemu? Dałby może mu więcej pieniędzy. Może by zorganizowali dla niego super samochód, żeby go woził od domu do świątyni, od świątyni do domu. Może by mu dali opiekunkę 24 na dobę. Może by, nie wiem, obsypali go wszystkim. I myślicie, że Chromy byłby do końca szczęśliwy? Nigdy. Dlatego, że Chromy, jego największym marzeniem było stanąć na własne nogi. Jak wiele ludzi dzisiaj nie może osiągnąć swojego celu, swojego marzenia, swojej potrzeby do końca zrealizować, tylko dlatego, że nie ma wokół ludzi, którzy mają moc Ducha Świętego. Jezus Chrystus chce użyć Ciebie, drogi bracie, droga siostro. Jezus Chrystus chce używać nas. To nie jest zarezerwowane dla wybitnych ludzi. Tak stajesz się wybitnym, kiedy zaczynasz modlić się każdego dnia, kiedy zaczynasz szukać Jezusa Chrystusa w swoim życiu, kiedy zaczynasz otwierać duchowe oczy i oprócz Twoich problemów, trosk, kłopotów, życia cielesno-materialnego, zaczynasz dostrzegać to, co Jezus Chrystus stawia przed Twoimi oczami. Zaczynasz być wtedy wybitny. Chcę Ci powiedzieć, że wybitny się stałeś już na Golgocie, kiedy Jezus Chrystus umarł za Ciebie. To nie Jezus zniżył tą wybitność, to my sami straciliśmy na jakości. Wierzę w to, jestem przekonany, że Jezus Chrystus chce, abyśmy szukali mocy Ducha Świętego. Dlatego, że dzisiaj ludzie wokół nas potrzebują mocy Ducha Świętego. Jezus Chrystus chce dzisiaj używać nas. To my w naszym życiu, nawet jeżeli jesteśmy w sytuacji chromego, to chcę Ci powiedzieć, że jak wiele rzeczy jest, których musi się dotknąć Duch Święty, bo żadne inne ziemskie sposoby nie dadzą rady. Próbowałeś już przecież tak wiele różnych rzeczy. Można się pogodzić też z niektórymi rzeczami. Być może Chromy pogodził się. Boże Słowo nie mówi nic na ten temat. Jego życie było bardzo monotonne. Codziennie go przynieśli pod bramę, posadzili. Codziennie zaglądał, oceniał ludzi. Myślę, że doskonale nauczył się oceniać ludzi po wyglądzie. Kto co może mu dać, bo miał na to czas. Po ubraniu, po zachowaniu, po mimice myślę, że doskonale wiedział, co może od kogo otrzymać. Był mistrzem w tym. Od urodzenia tam siedział. Przypatrywanie się ludziom, chcę wam powiedzieć, że daje bardzo wielką wiedzę. Bardzo wielką wiedzę. Ale nigdy nie spodziewał się, że spotka dwóch gości, którzy będą mieli coś, czego do tej pory on nigdy w życiu nie spotkał. Czy wiemy, drodzy bracia, drogie siostry, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy przyzwyczaili się już do takich sytuacji, w jakich są? Ludzie wierzący są, którzy przyzwyczaili się do pewnych sytuacji. I mówią, o pastorze, już tak w moim życiu jest, już trudno. Już tak musi być. Wow. Nie przyzwyczajaj się do tego. Chciej spotkać moc Ducha Świętego, która jest w stanie zmienić wszystko, przewrócić do góry nogami. Ach, chciałbym wiele mówić na ten temat, ale muszę kończyć. Drodzy bracia, drogie siostry, co dajemy ludziom? Co chcesz dawać ludziom? Chciałbym zadać dzisiaj pytanie. Co chciałbyś dawać dzisiaj innym ludziom? Tak, można pójść na łatwiznę i możesz dawać dużo materialnych, fajnych rzeczy, które są potrzebne. Chcę Ci powiedzieć, że możesz dawać wspaniałe rady innym ludziom, które są bardzo potrzebne. Ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nie wybrał Cię do tego. Na świecie jest dużo mądrych ludzi, którzy dużo mądrzejsze rady dadzą od Ciebie. Na świecie jest dużo bardziej, więcej bogatych ludzi, jak my wszyscy tutaj, którzy są w stanie dać innym takie pieniądze, których my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wymarzyć. Oni są w stanie je dać. Ale Bóg wybrał Ciebie po to, aby przez Ciebie dać innym moc Ducha Świętego. I do tego Cię Bóg dzisiaj wybrał. Na ile jesteś gotowy, aby nieść innym ludziom moc Ducha Świętego? Chciałbym mówić o wielu rzeczach jeszcze. Powiedziałem, że na koniec chcę powiedzieć o dwóch grupach, o których najmniej mówiłem. Byli ludzie, którzy nosili chromego każdego jednego dnia. Być może i ty należysz do takiej grupy ludzi, że każdego jednego dnia nosisz kogoś na rękach modlitwy i nie widzisz efektu. Chcę ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, abyś nie przestawał go nosić. Może to jest bardzo mała rola. Bardzo mała. W tej historii raptem nawet nie wiem, czy jedno zdanie jest o tych ludziach. Ale chcę wam powiedzieć, że gdyby chociaż jeden dzień był, gdyby to przyszedł akurat ten dzień, kiedy oni by nie przynieśli tego chromego pod piękną bramę, w jego życiu by się nic nie zmieniło. On nigdy by nie spotkał Piotra i Jana. Ale oni go nosili, Boże Słowo mówi, od urodzenia. Przenośni. Oni nosili go od urodzenia. I przyszedł taki dzień, że kiedy go przynieśli w to miejsce, to tam znalazło się dwóch panów, którzy nie mieli ani złota, ani srebra, ale mieli coś, na co chromy być może czekał od urodzenia. Nie rezygnuj z noszenia w swoich modlitwach tych, których codziennie nosisz przed Ojca Boży tron. Nie rezygnuj. Być może tego, kogo nosisz, wygląda jak ten chromy i mówisz, no nie, no dla niego nie ma nadziei. Ziemskimi oczami nie ma nadziei. Ziemskimi oczami ci, którzy patrzyli na chromego, oni w życiu nie byliby w stanie uwierzyć w coś takiego, co się wydarzyło. Ale oni go nosili. Jest jeszcze druga grupa ludzi, o której najmniej mówiłem. Czy też czwarta, jak to woli. To byli ludzie, którzy znajdowali się w świątyni. To byli ludzie, którzy naszym współczesnym językiem chciałoby się rzec, powinni razem, wspólnie cieszyć się i radować z tego, że zobaczyli kogoś, kto cierpiał teraz jako szczęśliwego człowieka. Chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi całkiem coś innego. Oni byli zaskoczeni, zdumieni. Tu też jest coś dla nas, drodzy bracia, drogie siostry. Czy potrafisz się cieszyć wtedy, kiedy twój brat i siostra doznają Bożej łaski? Czy też jesteś zaskoczony i zdumiony? Czy potrafisz się cieszyć z tego, że komuś zaczęło się powodzić? Czy w tobie zaczyna narastać zazdrość? Czy potrafisz się cieszyć z tego powodu, że komuś zaczyna się życie układać? Czy też zaczynasz mówić, no dobra, zobaczymy za pół roku, jak będzie. Z tym pytaniem chcę nam z nas zostawić. Będziemy za chwilę przystępować do stołu pańskiego. Chcę mimo wszystko zakończyć jedną sekwencją, jedną myślą. Ponieważ wiem, gdzie jesteśmy. Chciałbym, aby to Boże Słowo zachęciło nas do szukania mocy Ducha Świętego. Abyśmy w swoim życiu każdego jednego dnia mieli czas modlitwy, kiedy zamkniemy się w swoim wnętrzu, w swojej świątyni. W świątyni, w której mieszka Pan. I abyśmy zaczęli wołać do Niego. Aby On wyposażył nas w moc Ducha Świętego. Aby ochrzcił nas swoją mocą. Aby dał nam takie dary, które są potrzebne dla ludzi, których chce pokazać nam. Aby nasze oczy zaczęły widzieć wszystkich potrzebujących wkoło. To jest, powiem, bardzo trudne. To jest niesamowicie trudne, kiedy Bóg zaczyna ci każdego jednego dnia coraz więcej ludzi pokazywać. I nie jesteś w stanie niewiele zrobić. Dlaczego? Bo tylko i wyłącznie moc Ducha Świętego może cokolwiek uczynić. Ale mam tą świadomość, że być może wielu z nas jest po tej drugiej stronie. I być może nigdy nie przejdą na stronę Piotra i Jana, dopóki coś się w tym życiu nie zmieni. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś w potrzebie, w jakiejkolwiek potrzebie jesteś, to Jezus Chrystus cię widzi. Zawołaj do Niego. Zaufaj Jemu. Oddaj to w Jego ręce. Nie próbuj robić czegoś po swojemu. Oddaj to w Jego ręce i daj Jemu czas na działanie. Nie rób tak, jak niektórzy ludzie. Pastorze, niech się pastor modli. A za godzinę dostaję telefon. No już zrobiłem tak, a tak. To po co miałem się modlić? Nieraz mówię, módl się o to. Trzeba się o to modlić. A zrobiłem tak, a tak. Drodzy bracia, drogie siostry. Jeżeli jesteś jak ten chromy i być może ci się wydaje, że twoje życie się nie zmieni. Być może masz wrażenie, że już się tak bardzo przyzwyczaiłeś do tej sytuacji, że dla ciebie to jest normalne, że musisz usiąść pod tą bramą i być tym żebrakiem. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nie chce, abyś był żebrakiem, bo nie po to umierał na krzyżu za ciebie. Jezus Chrystus chce, abyś był wolny, abyś miał ducha zwycięstwa w swoim życiu. I nie tylko chce, abyś ty był wolny, abyś ty oglądał zwycięstwo w swoim życiu, ale chce też użyć ciebie z tą wolnością i z tym zwycięstwem względem ludzi, którzy stawia wokół ciebie, bo po to ciebie wybrał. Wybrałem cię i przeznaczyłem cię po to, abyś szedł i wydawał owoc.